tajemnica Eucharystii. Na katechezę zaprasza ksiądz prałat dr Jerzy Jeżowski.
Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii w tym roku duszpasterskim kościelnym. Tajemnica Eucharystii należy do największych. Sięgam do fragmentu z Dziejów Apostolskich, do 6 rozdziału, od 1 wiersza. Ten fragment pochodzi z pierwotnego kościoła. Pierwsi apostołowie gromadzą w Jerozolimie. Gromadzą się ci, którzy nawrócili się, głosząc Ewangelię. Pod wpływem Ducha Świętego gromadzi się Kościół. Nagle przy tym Eucharystii, nazwano wtedy Eucharystię łamaniem chleba. O tym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dzisiaj dokończę ten temat, ale dotknę tajemnicy diakonów. Obecności w Kościele, które pojawiają się w pierwotnym Kościele właśnie jako posługa pomocnicza apostołów. Posłuchajmy. Wówczas, gdy liczba uczniów została, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu chleba zaniedbywano ich wdowy. Nie jest rzeczą słuszną, aby zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoł, powiedział 12, zwoławszy wszystkich uczniów. Fragment, ten pierwszy fragment. Gromadzą się apostołowie w Jerozolimie. Podczas każdej mszy świętej na koniec tej mszy są agapę, którym przynoszą, jak słyszeliśmy w ubiegłym miesiącu, przynoszą ci, którzy są bogaci. Składają ofiary i te ofiary są jakoś zbierane u stóp apostołów i rozdzielane. I nagle podczas tej Eucharystii, podczas tej wieczerzy agapy, mówimy, Eucharystia jest taką najważniejszą agapą, ale do niej dołączona została też agapa dla wdów. To znaczy, że z Eucharystii, ze mszy świętej wypływa posługa ubogich. Każda msza święta wtedy skierowana była ku ubogim, no bo nagle przychodzą na mszę świętą wierzący, którzy nie mogą, nie mają z czego żyć. I to jest wielka tajemnica tej obecności. My do dzisiaj, siostry i bracia, mamy podczas każdej mszy świętej takie składki na kolektę. Ksiądz, czy kościelny, czy szafarze, czy zbierają tacy i składają zawsze u stóp ołtarza na ubogich, na potrzebujących. Są też takie kolekty, które pojawiają się gdzieś tam okazyjnie. Na przykład niedawno mieliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli. Składaliśmy po mszy świętej ofiarę na misję, bo Trzech Króli to taka święto patronalne misji. I wtedy, załóżmy, nie? W Polsce jest 2000 misjonarzy i misjonarek, pracują w całym świecie i nagle potrzebują też tego wymiaru materialnego, potrzebują naszych pieniędzy. Ale ten wymiar pojawia się także w tych dziełach Caritas. Caritas to stowarzyszenie jako kościelne, ma za zadanie właśnie wspieranie ubogich. I nazbieramy przykład, minęły święta Bożego Narodzenia i nagle przed świętami kupowaliśmy w zakrystii albo przed kościołem świece wigilijne. Właśnie część, załóżmy za parę złotych, tam jedna złotówka idzie na wyprodukowanie tej świecy, a reszta idzie na pomoc biednym. Czy to w Polsce, dzieciom, rodzinom, czy na całym świecie. W tym roku w Syrii, czasem w Wenezueli, ale każda msza święta ma ten wymiar. Składamy ofiarę i składamy ją pod ołtarz, do ołtarza, aby Pan Jezus ją przyjął. Składam je przede wszystkim na samą Eucharystię. Z niej, z tej ofiary, tej kolekty, zbiera się, kupuje się wino, chleb, który stanie się ciałem Pańskim. To z tego właśnie. Tam utrzymujemy też na przykład ministrantów, czy kościelnych, czy kapłan żyje z innej ofiary, z ofiary na przykład podczas przyjmowania sakramentów, czy to chrztu świętego, czy małżeństwa, czy pogrzebu katolickiego. Składamy wtedy ofiarę na kościół, na księdza. Ale teraz wróćmy do Eucharystii. Teraz ta pierwsza Eucharystia miała ten wymiar. Wymiar jednocześnie paschalny i ofiarny. Przychodzi Jezus, zmartwychwstały podczas każdej mszy świętej. I teraz dzieli się też, no bo tak jest, ponieważ przychodzi i my go celebrujemy, uobecniamy w każdej mszy świętej, to ten Jezus dzieli się także swoją miłością, ponieważ nas umiłował. To podobieństwo może być na przykład, świetnie się nadaje tutaj, na przykład przychodzą święta, jest Wigilia Bożego Narodzenia, składamy podczas tej Wigilii jakieś upominki. Składamy ją na przykład 24 grudnia podczas wieczerzy tej wigilijnej. Potem dzielimy się tymi darami na znak Pana Jezusa, który dla nas stał się takim darem, na znak Ojca, który posłał swojego Syna. My naśladujemy teraz podczas każdych tych świąt Bożego Narodzenia, naśladujemy Boga Ojca, ponieważ dałeś nam swojego Syna. My teraz też próbujemy się dzielić naszą miłością, naszą caritas, naszą dobrocią z innymi. Składamy podczas tej uczty, podczas tej wieczerzy wigilijnej, składamy te ofiary. Składamy sobie wzajemnie z życzeniami, ponieważ Bóg nas obdarował swoim Synem. Dzielimy się też opłatkiem, ale wrócimy teraz jeszcze do tej ofiary. I teraz podczas każdej mszy świętej przychodzą ci wszyscy, którzy na przykład w pierwotnym kościele byli bogaci, biedni. Zwłaszcza wdowy, które nie miały mężów, bo załóżmy, no były wdowy, więc były same. Nie było wtedy takiego pewnego poziomu ubezpieczeniowego, że moglibyśmy zabezpieczyć kogoś, czy my sami się zabezpieczamy, aby ubezpieczyć siebie od nieszczęść. Ponieważ ktoś umiera, wtedy mamy większą emeryturę, większą rentę i tak dalej, i tak dalej. Umiera mąż, żona, jeśli jest razem z mężem, bierze po tym mężu jakąś ofiarę, przyjmuje ten wymiar z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyjmuje właśnie ten dar po mężu. Ale kiedyś tak nie było. Jak ktoś umierał, no to aktualnie jeszcze schorowana kobieta, co miała robić? Jedynym ratunkiem były ich dzieci, które jeżeli żyły, zwykle przygarniały taką mamę. No dobrze, ale jeżeli nie żyły? Sięgamy do tej tajemnicy podczas mszy świętej, tej pierwotnej, tej z apostołami. Apostołowie głoszą Ewangelię. I teraz wzrasta liczba uczniów i nagle, mówi tak apostoł Łukasz w Dziejach Apostolskich, wówczas liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szamrać przeciwko Hebrajczyków, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. Zaniedbywano ich wdowy. Poważna sprawa. Zauważyli inni, że właśnie inni tak, a tym jakoś nie dzielimy proporcjonalnie. Ale też apostołowie nie mieli siły, nie mieli takiej możliwości. Za chwilę dowiemy się o tym właśnie z Dziejów Apostolskich. Jak to mieli zrobić? Musieliby każdy z tych darów, my też, kiedy ktoś przychodzi z ofiarą, to próbujemy zawsze jakoś to oszacować. Czy ktoś może złożyć ofiarę, czy też nie. Czy składamy równomiernie, czy też nie. I powiem takie sytuacje, że na przykład w święto przychodzi ktoś do kościoła i robimy dla niego jakąś tam wieczerzę wigilijną dla ubogich. I staramy się także zabezpieczyć ich potem powrócić do domu. żeby dać im na przykład jakiś suchy prowiant czy wirtuały, materiały, z których mogą dalej przygotować swoje życie. To jest ta troska o wdowy, ale taka troska równoległa, sprawiedliwa. Ale tam wtedy były pewne braki. Zauważył święty Łukasz w dziejach apostolskich, że zaniedbywano ich wdowy. Mogło tak być. Nagle nie zauważono, ale zauważono, to bardzo to jest ważne. Siostry, bracia, zauważono, że są pewne różnice. I mówi tak Piotr, piękne zdanie, nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stół, powiedział 12, zwławszy wszystkich uczniów. Nie jest rzeczą słuszną, bo nagle, żeby zabezpieczyć tam tą potrzebę, apostołowie muszą zostawić na przykład głoszenie Ewangelii. Mówi Piotr z apostołami, abyśmy zaniedbywali Słowo, a obsługiwali stół. Jeżeli obsługuję stół, to muszę zaniedbać Słowo. Kapłan, apostołowie są przede wszystkim tymi, którzy głoszą Ewangelię. Idź na cały świat i mówi Pan Jezus, i nauczajcie wszystkie narody. Udzielę im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I to posłanie dotyczy każdego papieża, biskupa, kapłana. W tej posłudze pojawiają się nagle diakoni, którzy podczas mszy świętej sięgają do tej posługi materialnej. Obsługiwanie stołów. To jest ta funkcja diakonów. Piękna funkcja. Diakonos, czyli sługa z grecka. Sługa stołu. Bo proszę zobaczyć, jest Eucharystia, jest msza święta i nagle ktoś tam nie otrzymuje, no to można jakoś tak odebrać źle mszę świętą. Ale zauważa to Piotr. Potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże. Abyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Za cenę stołów, inaczej zaniedbujemy głoszenie słowa, jeżeli przejdziemy w stronę stołów. Mówi tak, Kościół dzisiaj przypomina nam tą prawdę. Kościół nie jest odbudowanie na przykład żłobków czy przedszkoli i tak dalej. To jest drugorzędna wartość naszego funkcjonowania. Pierwszym zadaniem jest głoszenie Ewangelii. Bo tylko z Ewangelii, głoszenie Ewangelii, rodzi się wiara. Tak jak Jezus głosił Ewangelię apostołom, wiesz, tym wszystkim, którzy się zbierali przy Jezusie. Tak teraz Jezus posyła apostołów, bo oni głosili w mocy Ducha Świętego to słowo, które tylko ono ma moc. To nie jest zwykłe opowiadanie. Nie czytamy podczas mszy świętej zwykłych książek. To jest słowo, które jest żywe. Jakieś sam, kiedy jeszcze byłem ministrantem, przyjechał jeden z kolegów ministrantów, który był już w seminarium, nagle wędruje po Kaliszu i mówi do mnie takie słowa. Z Ewangelii według świętego Jana. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nagle te słowa, jak taki grom z jasnego nieba, taki piękny grom, dopada mnie, przenika. Rodzi się tam powołanie do głoszenia Ewangelii, pójścia do seminarium. To jest wola Jezusa. I teraz nagle nie można zaniedbać słowa, żeby tylko zająć się na przykład obsługiwaniem stołów. Kościół nie jest od obsługiwania stołów, potem tak, ale w pierwszym rzędzie od głoszenia Ewangelii. Z tej Ewangelii potem będą rodzić się nowi wierni. Potrzebujemy nowych wiernych w Kościele. Nie wiem, czy pamiętacie takie zaproszenie Jana Pawła II, który powiedział kiedyś o Polsce i o świecie, że potrzebujemy nowej ewangelizacji. Jeszcze raz, aby tym słowem żyć, nie tylko uwierzyć, ale z niego czerpać. Kiedy jest msza święta odprawiana, Eucharystia, załóżmy przewodniczy biskup, zawsze na koniec odczytania Ewangelii biskup błogosławi wierzących zgromadzonych na mszy świętej księgą Pisma Świętego. To jest błogosławieniem, żywą obecnością Bożą. To jest żywe słowo, siostry i bracia, żywe. I to jest Eucharystia. Na tym polega Eucharystia. Że ona właśnie, jako żywa, może rodzić nowe chrześcijan. Żywe słowo w każdej mszy świętej, każdej Eucharystii. Dlatego ważni są ci wszyscy biedni. Najważniejsze jest głoszenie słowa, a potem ci w obsłudze stołów. Kościół zawsze przypomina, że najważniejsze jest to nasze stawanie do ambony. Wychodzę, jest msza świętej, po Ewangelii, krótka homilia, po to, aby wyjaśnić. Ktoś może nie rozumieć, nie? Ale albo teraz, zwłaszcza czynimy to właśnie podczas mszy świętej, zwłaszcza kiedy czynimy Eucharystię w niedzielę, uroczystość. Nie jest rzeczą słuszną, byśmy zaniedbywali Słowo Boże, a obsługiwali stołu, powiedział 12. Jest bardzo ważne, pewne takie skierowanie. Ważne jest to, że budujemy przy parafiach jakieś tam duże, nie wiem, sale parafialne, czy to jest ważne oczywiście. Czasem potrzebujemy jakiś sal, taki weselny, ale jako rzecz drugorzędna. Najważniejsze jest Ewangelia, z której rodzi się, w tej obecności rodzi się moja wiara. Tak jak ja usłyszałem to słowo, potrzebują teraz ci wszyscy, którzy przychodzą na Eucharystię, na mszę świętą. Moje dzieci, starsi, młodzież. I to nie jest tak, że jak się razem powie, to wystarczy. Nie. To słowo nas cały czas ubogaca i przemienia. Więc nie jest tak, że we mszy świętej, jak już raz powiedzieliśmy, to proszę zobaczyć, że przychodzimy na mszę świętą co tydzień i co tydzień nas, jeżeli jesteśmy tak otwarci, ta Eucharystia, ta mszy święta nas ubogaca, nas przemienia, powinna nas przemienić. W każdej takiej mszy świętej dokonuje się przemian. To Jezus przychodzi. Z powodu tego, tej wierności apostołów wierzą, posyła mnie Chrystus, teraz głoszę Ewangelię. Przedłużeniem homilii jest na przykład katecheza w szkołach podstawowych czy średnich. Potrzebujemy katechetów, ponieważ nie dajemy rady, potrzebujemy. Kapłan nie może pójść wszędzie. Kiedyś tak było, że właściwie katechizowaliśmy w salach katechetycznych, ale właściwie to było jakby niewykonalne. Byli też już świeccy katecheci. A nagle, kiedy katecheza wróciła do szkół, okazało się, że jest pilna potrzeba przygotowania katechetów świeckich. I teraz oni, przez studia teologiczne, mają od biskupa misję głoszenia słowa. Misję w Duchu Świętym. Każdy katecheta, katechetka, kto otrzymuje od biskupa taką misję, jest jakby w jego imieniu. Pod oczywiście opieką proboszcza danej parafii. To proboszcz kieruje prośbę do biskupa. To biskup posyła daną parafię do danej szkoły. Potrzebujemy katechetów, którzy będą nam głosili Słowo Boże. Jako ta kontynuacja, to przedłużenie każdej Eucharystii. Ale my wszyscy, jeszcze raz przypominam, my wszyscy ubogacamy się tym Słowem. To tak jest, że nawet ksiądz, naprawdę tak jest. Idziesz do kościoła, nagle ktoś odprawia mszę świętą. I nagle słuchasz, jakby jeszcze raz, jakby w sposób taki świeży, nowy. Tak jak ja usłyszałem to słowo od mojego kolegi. Tak Bóg umiłował świat. To słowo posługuje się Pan Bóg. Bardzo potrzebujemy. Podczas mszy świętej też chwilę ciszy, kapłan też. Jak ktoś obok odprawia Eucharystię, a ja jestem w kościele, to też powinienem milczeć podczas homilii. Powinienem słuchać tego słowa, które Bóg właśnie przemawia. Ale zwłaszcza, gdy mówi papież czy biskup. Teraz słuchamy, nie? Czy papież katecheza środowy, czy wszystko jedno. Czy w tych Eucharystiach niedzielnych, czy świątecznych. Potrzebujemy tego zasłuchania w słowo, które ma taką moc, ubogacanie. Wróćmy do fragmentu Dziejów Apostolskich. Mówią tak apostołowie. Upatrzcie zatem, bracia, spośród siebie mężów cieszących się dobrą sławą i Duchem Świętym. I wlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Mówi apostoł Piotr. Modlitwie, apostołowie oddają się tylko modlitwie i posłudze słowa. Ta posługa oczywiście rozciągała się nie tylko podczas mszy świętej, ale nawet po. Tak jak dzisiaj na katechezie, wtedy też, chociażby w dzień zesłania Ducha Świętego, przecież nie było mszy świętej. A jednak podczas kazania Piotra nawróciło się wielu kapłanów, wiele ludzi przyjęło wiarę. I tak jest do dzisiaj. Przez rekolekcje, jakieś misje w parafiach. I ksiądz wychodzi i ma głosić Słowo Boże. Ma nas tym Słowem dzielić, bogacić. Ale jeszcze tutaj święty Piotr, my oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Jeszcze raz wracam do posługi słowa, czyli do tej Ewangelii, ale też modlitwy. Apostołowie mają się modlić prawdopodobnie, żeby to głoszenie słowa było bardziej skuteczne. Potrzebujemy modlitwy osobistej naszej, kapłanów, żeby inni mogli uwierzyć. To tak jakoś jest, że im więcej będę się modlił za głoszenie słowa, za parafię, gdziekolwiek jestem, czy jako rezydent przy jakiejś parafii, czy jako proboszcz, czy wikariusz, bardzo potrzebuje parafia, żeby przy głoszeniu Ewangelii była też modlitwa diakona, kapłana, biskupa za cały Kościół. Papież często podczas środowych audiencji mówi, abyście się za mnie modlili, módlcie się za mnie. Za papieża? No tak. On też potrzebuje naszej modlitwy. Potrzebujemy modlitwy. Potrzebujemy omadlać pewne rzeczy. Chociażby to, żeby zauważyć na przykład tą nierówność w Kościele, to, o którym mówiliśmy dzisiaj podczas tej katechezy. Kiedy zaniedbywano wdów, przy codziennym jałmużnie, zaniedbywano ich wdów. Modlitwa potrafi, ona ma taką moc. To jest modlitwa przede wszystkim takim odnajdywaniem siebie przed Bogiem. Taką moją obecnością z Nim. Teraz w modlitwie powinienem powierzać te wszystkie sprawy, które są najważniejsze. Na przykład to, żeby moja parafia była wierząca. Na przykład nie. Ważne są rzeczy materialne. Oczywiście, jeżeli ksiądz nie dba o materialne rzeczy, to trzeba mu postawić pytanie, czy rzeczywiście dobrze rządzi parafią. Ale najważniejsza jest troska, to aby wspólnota się ubogacała. Abym troszczył się o dobre kazania, o dobrych misjonarzy, rekolekcjonistów, czy innych ludzi, którym za katechetów, których powinienem się też modlić. Święty Piotr mówi, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Niech to nasze wędrowanie w pierwotnym Kościele i z diakonami nas jakoś też i ubogaca, i przy okazji coś tam będziemy więcej wiedzieć. Patrząc na przykład na posługę diakonów czy kapłanów, że najważniejsze jest głoszenie Słowa Bożego, a potem posługiwanie z tą.
Tajemnica Eucharystii.